Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry. Ze mną w studiu Katarzyna Ożarek, Fundacja ProGredi.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I dziś właściwie powinnam trochę zapiąć w klamrę te wasze wydarzenia i zapytać, jaki był ten rok dla waszej fundacji?
Chyba taki mega ważny, powiedziałabym, dlatego że rozpoczęliśmy ten rok z taką informacją, na którą czekaliśmy 2 lata, czyli informacją o tym, że jesteśmy w końcu organizacją pożytku publicznego, co nas bardzo cieszy, bo to takie no czujemy to jako takie docenienie naszych dotychczasowych 2-letnich działań. No i w związku z tym tak to się pięknie zaczęło. Później taki drugi przełomowy moment to kiedy mogliśmy otworzyć naszą nową siedzibę, pierwsze salki do rehabilitacji naszych małoletnich podopiecznych. No i tak naprawdę zaczęliśmy działać u siebie. Tak, to dodaje takich skrzydeł, no i dodaje też wiary w to, że ta cała ciężka praca ma sens, bo gdzieś tam małymi krokami zbliżamy się coraz bardziej do tego naszego głównego celu, jakim jest otwarcie przedszkola. No i dzięki temu, że ten rok był taki fajny, to wierzymy, że następny może będzie jeszcze lepszy.
No tak, a ilu macie podopiecznych?
No na ten moment to ciężko tak mówić o takich stałych podopiecznych, ponieważ my rekrutujemy do konkretnych projektów, tak. Ale w tym całym naszym roku kalendarzowym, jeśli chodzi o rehabilitację, to skorzystało z niej 40 małoletnich pacjentów. Tak. 40 osób, więc no to nas bardzo cieszy.
No tak, jest taka potrzeba, mimo tego, że w Słupsku, no ja też z perspektywy rozmów z wami, tu mówię właśnie o organizacjach pozarządowych, tych organizacji wspierających nie jest mało, jeśli chodzi o naszą przestrzeń, o powiedzmy region słupski.
Jest naprawdę wybór, jest...
Znaczy, to co chcę powiedzieć, to, że ich nie jest mało, ale ciągle jest za mało. To znaczy, że tych potrzeb jest tak dużo, że osób wymagających wsparcia kierunkowego, konkretnego jest naprawdę wiele, bo też patrzę na przystań, patrzę na nadzieję, patrzę na progresję, tak, na te wszystkie, na dajmy im radość. No, to są organizacje, które zajmują się i wspierają też osoby z niepełną sprawnością, różną, tak. Każda powiedzmy ukierunkowana na konkretną grupę osób, ale też tak jak w przypadku, dajmy im radość, mocno wspierająca rodziców. Wy też wspieracie rodziców, bo ja cię widzę na przeróżnych spotkaniach, konferencjach, dzielisz się wiedzą, wytupanymi ścieżkami, bo te 2 lata, ja bym powiedziała, że to 2 lata działania ProGredi, ale wcześniej przecież cała masa działań, które ukierunkowane były na pomoc dzieciakom przede wszystkim ze spektrum.
Tak, to co powiedziałaś, to jest prawda, że my też intensywnie działamy z rodzicami, bo myślę, że warto też podkreślić, że w tym roku, przez cały ten rok prowadziliśmy szkolenia dla rodziców i w tych szkoleniach wzięło udział około 50 rodziców w różnych grupach. Szkolenia dotyczyły różnych, przeróżnych tematów. Było i o zdrowej diecie, było i o radzeniu sobie z agresją, o tym, dlaczego ona się pojawia u dzieci w spektrum autyzmu. Mówiliśmy też o tym, jak przetrwać te trudne chwile. Oczywiście współpracujemy z fantastycznymi ludźmi, którzy tutaj od lat funkcjonują u nas w Słupsku, a fundacja daje taką możliwość, że możemy zaprosić rodziców i dzieci na zajęcia, które są nieodpłatne. Myślę, że to też jest ważne, bo taki rodzic, który ma dziecko z wyzwaniami, on ma naprawdę dużo więcej wyzwań finansowych niż rodzic, który ma dziecko rozwijające się typowo. No i w związku z tym też to są takie fajne możliwości, które daje fundacja. A jeśli chodzi o wykłady, o prelekcje dla rodziców, tam gdzie nas zapraszają i gdzie mamy takie poczucie, że warto coś powiedzieć o własnych doświadczeniach, tam się pojawiamy oczywiście. To też nasza misja edukacyjna.
Tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że ja też mam wrażenie, ale ja chyba nie umiem obiektywnie na to spojrzeć, bo też te rozmowy z wami, z podopiecznymi fundacji, one są dla mnie też jako człowieka ważne i istotne. Ja też poszerzam dzięki temu kompetencje i uczę się tego, że osoby neuroróżnorodne tak naprawdę niewiele różnią się od nas wbrew pozorom. W związku z czym tu mówię o tym obiektywizmie z tego względu, że mam pewnie trochę większą wiedzę niż osoby, które nie mają styczności i kontaktu. Choć tak na dobrą sprawę, i to też wybrzmiewało podczas naszych spotkań, nie ma chyba przestrzeni, w której nie funkcjonują osoby neuroróżnorodne w tej chwili. Konferencje, którą wy mieliście, te wasze, te duże, tam też przecież są, pojawiają się osoby, które mówią, dorosłe już, które mówią, że dopiero zostałem zdiagnozowany, tak? W ogóle nie wiedziałem, co się ze mną dzieje przez lata. Lekarze pewnie, czy rodzice mówili, ten typ tak ma i trzeba jakoś przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, ale ta chęć szukania, samoświadomość doprowadzają do tego, że ludzie dorośli diagnozują się i okazuje się na przykład, że mają ADHD, proszę państwa, tak? Albo jakąś inną przypadłość, z którą muszą sobie poradzić, ale też łatwiej jest wiedzieć, bo wtedy te klocki można kolokwialnie mówiąc inaczej poukładać i oczywiście być dla siebie trochę, czy usprawiedliwić się odrobinę, wiedząc, co się dzieje.
Jasne,
nie?
Ale myślę, że też, że ta wiedza jest taka potrzebna, ponieważ my mamy taką tendencję, że my byśmy chcieli wszystkich, którzy troszkę inaczej się zachowują, myślą, my byśmy chcieli ich zmieniać na taki nasz model, ale trzeba sobie uświadomić, że 20% całej populacji ludzkiej to są osoby neuroróżnorodne z różnych powodów. To może być ADHD, o którym wspomniałaś, ale może być spektrum, ale mogą też być inne różne wyzwania, dyslekcja, dysgrafia, tak? Nie wspominając o tym, że mamy osoby o różnej orientacji seksualnej i to też jest neuroróżnorodność, to jest inny sposób postrzegania świata i my naprawdę to, co bardzo mi się teraz podoba, bo coraz większa grupa ludzi zaczyna rozumieć to, że po prostu my się rodzimy troszkę inaczej, z innym oprogramowaniem mózgu i to jest natura i my tego nie zmienimy, ale musimy też mieć świadomość, że jesteśmy tacy różni i nie krzywdzić siebie nawzajem tym, że słuchaj, wiesz co, ja chyba uważam, że ty powinieneś się zmienić. Nie, są pewne normy, jeżeli nikt nikomu nie robi krzywdy i gdzieś tam to nikomu nie szkodzi, naprawdę nie zmieniajmy ludzi na siłę, bo ta neuroróżnorodność to jest ich tożsamość i oni w tym się dobrze czują i są szczęśliwi.
No tak, ja też sobie zawsze wyobrażałam, że drodzy państwo, nikt nie lubi, jak mu się wchodzi z butami w jego własne życie, więc na litość boską nie wchodźmy w cudze, po prostu.
Dokładnie.
I tu nawet nie trzeba być osobą neuroróżnorodną czy typową jakkolwiek, po prostu szanujmy siebie nawzajem. Nie?
Tak, tak, myślę, że to jest najważniejsze. I ta empatia taka i wyzbycie się tego nawyku oceniania, że ten jest dobry, a ten się zachowuje niewłaściwie. Nie ma czegoś takiego tak naprawdę. My dopóki nie wadzimy nikomu, nie robimy drugiemu człowiekowi czegoś złego, to czemu mamy być wytykani palcami, że jesteśmy inni?
No tak.
Jesteśmy sobą po prostu.
No tak. Ja się cieszę, że jest Progredit, drodzy państwo, w Słupsku, naprawdę. I zawsze się uśmiecham, bo dzięki temu też i państwo mogą się dowiedzieć, z czym mierzą się osoby neuroróżnorodne, jak ważna jest empatia, jak ważna jest uważność na drugiego człowieka, to wsparcie, które dostają też rodzice, o czym tu już mówiłyśmy i padło. Ale też myślę sobie, że kompetencje, które zyskują i państwo, i ja dzięki spotkaniom, rozmowom, doprowadzają do tego, że wszyscy jesteśmy trochę bardziej wrażliwi na drugiego człowieka. I to jest ta moc, którą dajecie i siła.
Bardzo nam miło.
Przedszkole. I tak sobie myślę, że tak niewiele miejsc ma nadzieja w swojej placówce, bo tam jest po 9 chyba dzieci w grupie, 3 grupy
tak.
Bodajże, więc niewiele na te potrzeby, które mamy.
Tak, tak. Ja też cały czas mam taką myśl w sercu, że jak na takie nasze duże, piękne miasto jest to naprawdę malutko miejsce, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że są inne przedszkola, które również mają grupy o charakterze... Tak. Czy też są przedszkola, które mają grupy o charakterze specjalnym, tak jak na przykład to przedszkole Zamek Skarbów, ale jest jedno ale. My w Słupsku nie mamy przedszkola dedykowanego dedykowanego dzieciaczkom w spektrum autyzmu, ponieważ przedszkola o charakterze specjalnym, które funkcjonują u nas w mieście, są to przedszkola, które przyjmują dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Ja wiem, że to każdy musi z rodziców podjąć tą decyzję, gdzie jego dziecko będzie chodziło do przedszkola i musi ją podjąć sam, nie ulegając żadnym wpływom. Natomiast ja jako rodzic naprawdę mam takie przekonanie, że takie miejsce jest również potrzebne, jak chcę stworzyć Progredi, czyli przedszkole dedykowane wyłącznie dzieciom w spektrum autyzmu, bo też wiem, że wielu rodziców myśli tak jak ja, że fajnie byłoby, żeby ich pociecha trafiła do akurat do takiej placówki, a też myślę, że warto zawsze w życiu mieć wybór, a żeby ten wybór był, trzeba taką placówkę utworzyć.
No tak. Na kiedy planujecie otwarcie przedszkola?
Znaczy, praca w fundacji nauczyła mnie tego, żeby jednak mieć dużo pokory w sobie i te plany bardzo umiarkowanie robić, jeśli chodzi o czas, dlatego że wiadomo, że w fundacji, żeby cokolwiek poszło do przodu, potrzebne są środki, a fundacja...
Ale ja muszę cię przerwać, poczekaj, a to nie jest tak, że otwieraliście fundację i mówisz, dobra, będzie przedszkole, to ja chcę już i natychmiast.
Tak,
i życie
tak,
cię
wszystko
nauczyło po kolei tego właśnie, żeby no niestety trochę zwolnić i pokazało, że to nie jest takie proste i że te pieniądze niestety z nieba nie spadają.
Tak,
nie?
To jest taka codzienność pracy w fundacji, to trzeba mieć dużo pokory i powiedzieć sobie, nadejdzie ten moment, ale trzeba bardzo w to wierzyć, bo, no bo ta wiara daje motywację do pisania projektu, do pozyskiwania środków, do inwestowania własnych środków, tak? Bo jeżeli człowiek wierzy w to, że jakiś projekt jest wartościowy i potrzebny, to myślę, że doprowadzi go do końca. Ja mam taką nadzieję, zresztą no wiele już w tej fundacji udało nam się zrobić i też mieliśmy takie trudne momenty, kiedy wydawało nam się, że no nie damy rady po prostu.
Czyli to były te momenty wahania, tak? Czy iść dalej, czy nie iść dalej.
Ja myślę, że to w ogóle w fundacji to jest tak wygląda życie fundatorów, którzy gdzieś tam no nie mają wielkich środków i muszą liczyć na pomoc zewnętrzną. I my taką fundacją jesteśmy, tak? Że gdzieś tam jakieś małe środki własne też inwestujemy, ale też piszemy projekty, też prosimy, prosimy o sponsorów o wsparcie. No i w związku z tym jakoś to małymi kroczkami idzie.
I 1,5% jeszcze.
Jest 1,5%, tak, jak najbardziej gorąco zachęcamy państwa, żebyście o nas pamiętali.
Ale te odpisy to też ważne. Je można robić cały rok. Ludzie o tym nie pamiętają, bo rzeczywiście najbardziej popularne jest to rozliczenie roczne z fiskusem, czyli to 1,5%.
No fundacja też może przyjmować darowizny. Te darowizny mogą być odliczane od podatku, więc to też jest dosyć taka ważna sprawa, żeby o tym mówić, bo myślę, że jeżeli państwo wierzycie w to, że te działania są potrzebne, to warto sobie wybrać taką organizację i ją wspierać, bo gdzieś tam jest to naprawdę jeden z fundamentów istnienia takich organizacji, bo trzeba sobie uświadomić to, że na przykład taka organizacja jak Fundacja Progredi, to jest organizacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej. My nie mamy jak tych pieniążków zarobić. My możemy pisać projekty, my tych projektów piszemy dużo, ale też dużo tych projektów nie przechodzi dalej, ponieważ no, tak jak państwo wiecie, organizacji pozarządowych jest sporo, każdy chce przetrwać i każdy prosi o te środki, każdy pisze projekty, więc siłą rzeczy nie wszyscy mogą te środki dostać.
A gdzie byście byli dzisiaj, gdyby nie trzeci sektor właśnie i fundacja?
Myślę, że no przede wszystkim no nie udałoby się, nie byłoby tego wszystkiego, bo trzeba podkreślić jedno, że wszystkie projekty Fundacji Progredi, które zostały zrealizowane, to były projekty, które były całkowicie bezpłatne dla naszych rodziców i całkowicie finansowane ze środków, które pochodziły z różnych dotacji. Tutaj myślę, że jest taki fajny moment, bo podsumowanie roku, no bardzo bym chciała podziękować i władzom miasta, i władzom powiatu, bo większość tych projektów, nie ukrywam, które akurat były składane tutaj regionalnie, do miasta, do powiatu, do gmin, one zyskiwały poparcie. Natomiast no, jeśli już startujemy w takich ogromnych konkursach, w których startują organizacje z całej Polski, jest naprawdę dużo trudniej pozyskać środki. Więc tym bardziej dziękuję, że tutaj władze miasta i powiatu dostrzegają Fundację Progredy i dostrzegają potrzebę pomagania nam właśnie w tej naszej misji, którą no, chcielibyśmy kontynuować też przez jeszcze długie, długie lata.
Ja myślę, że wszystko do tego zmierza. Ponowię pytanie, kiedy przedszkole? Założyliście sobie, kiedy chcecie? Już!
Znaczy, tak, no chcielibyśmy, wiadomo, no chcielibyśmy jak najszybciej, chcielibyśmy, żeby to już na ten następny rok szkolny, to był ten rok, kiedy będziemy mogli Państwa poinformować, że ogłaszamy
działamy.
Rekrutację. Mhm. Ale no jeśli to nie będzie następny rok, to myślę, że tak, dwa lata to też ja nie ukrywam, że to nie jest tak, że my chcemy otworzyć przedszkole, zaprosić dzieciaczki i mieć tylko sale przedszkolne. My chcemy mieć to zaplecze terapeutyczne. To jest dla nas bardzo ważne, bo myślę, że już daliśmy się poznać Państwu z tej strony, że jak coś robimy, to robimy to naprawdę jakościowo na takim poziomie, jakim to powinno być zrobione. Jest to dla nas bardzo ważne, tak? Nie chodzi nam o to, żeby przerobić dużo projektów, ale żebyście Państwo wyszli od nas z takim poczuciem, że to było merytorycznie dobre, że to było fajnie zorganizowane. No to jest jeden z naszych priorytetów. Też jakość tych usług, które Państwu będziemy oferować, bo myślę, że można przejść dużo szkoleń, ale jeśli one nie będą odpowiedniej jakości, to niewiele z nich wyniesiemy i nie chciałabym, żeby ktoś wyszedł z Progredy i powiedział, byłem, ale to była strata czasu. Tak? Chciałabym, żeby zawsze coś po takim spotkaniu z nami zostało fajnego w Państwa sercach, w Państwa głowach i tak samo bym chciała, żeby to przedszkole było takie, żeby dzieciaczki miały z niego takie wspaniałe wspomnienia i rodzice również.
Mhm. Tak. Czego wam życzyć na nowy rok? Na ten przyszły przedszkole, drodzy Państwo. A tak. I potrzeba środków wam jeszcze?
Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale bardzo dużo, tak,
no
bardzo
dobrze, to
dużo.
To zostawmy, czyli drodzy Państwo,
nie chcę zniechęcać, proszę Państwa, ja wierzę, że, bo to też jest tak, że jak powiemy, że potrzeba bardzo dużo, że potrzeba milion, że potrzeba dwa, to każdy sobie pomyśli, Jezu, no nie zrobią.
Ale
tego,
wiesz,
tak?
Że są to kwoty, które niektórym, na niektórych może tak nie robią wrażenia.
Tak, to na mnie robią ogromne, ale ja też
na
jestem
mnie
takim
też,
człowiekiem.
Powiedzieć.
Że ja uważam, że siła jest nie w tej jednej osobie, która mogłaby to przekazać, tylko siła jest w nas wszystkich, w tej grupie, w takich osobach, które gdzieś tam wypełniając tą deklarację podatkową zaznaczą, że jednak tym razem na Progredy. Wiecie Państwo, nam jest też ciężko z tego powodu, że my tak naprawdę, no teraz to jest nasz trzeci rok istnienia, drugi rok jako organizacja, pierwszy rok jako organizacja pożytku publicznego i my jesteśmy nowi dla wielu z Państwa. I ja wiem, że to tak jest, że my już jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Co roku dajemy tu, co roku tam. Ale może ktoś w tym roku
zauważy
że my też coś fajnego chcemy zrobić i właśnie na ten cel przeznaczy swoje 1,5%. Te 1,5%, które będziemy zbierać z Państwa podatku, to cel w całości to przedszkole.
No to drodzy Państwo, ja za to trzymam kciuki. Będę Państwu przypominać, namawiać, a my będziemy regularnie z Kasią Ożarek do Państwa mówić o tym, jak ważne jest wsparcie drugiego człowieka i to, że osoby neuroróżnorodne są naprawdę tuż obok nas.
I są fantastyczne.
I
tak
są
jak my
fantastyczne.
Wszyscy.
No tak. Katarzyna Ożarek, drodzy Państwo, Fundacja Progredy, Joanna Merecka-Motosz. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.